To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku
porozmawiamy o rewolucjach w muzyce filmowej.
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dzień dobry, witam w podcaście 8.10 Gazety Wyborczej. Nazywam się Jędrzej Słodkowski, a moim gościem jest Stefan Wesołowski, znakomity kompozytor skrzypek, autor wielu autorskich płyt, ale także autor muzyki filmowej i o niej przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy. Hej Stefan.
Witam, cześć.
No miło cię gościć, co prawda wirtualnie, bo jesteś w Gdańsku, gdzie mieszkasz. Miło cię gościć w Wyborczej. Cały czas pamiętam tą wspaniałą wiadomość, jak okazało się, że twoja płyta Right of the End została płytą roku w naszym plebiscycie wyborczej w 2017 roku. To było 5 lat temu i chyba od tego czasu, jak tak sobie myślę, to chyba właśnie cię pochłonęła przede wszystkim muzyka filmowa, bo tę trochę autorską, tak mi się przynajmniej wydaje, zarzuciłeś lekko. Jak to jest?
Zarzucić nie. Rzeczywiście ja mam taką skłonność do powolnego zbierania się do autorskich rzeczy. Poprzednia przestrzeń pomiędzy płytami też była dosyć długa. Ja potrzebuję trochę czasu na to, żeby się we mnie uruchomiły takie mechanizmy, które po prostu mnie pchają do tego, żeby taką wypowiedź autorską wypuścić na świat. I myślę, że to niebawem nastąpi, ale rzeczywiście to są takie nieśpieszne procesy w moim przypadku.
Po prostu jesteś skuteczny, robisz nie za często, ale za to, jak już nagrywasz płytę, no to jest ona szeroko komentowana, opisywana. Tu dodajmy tym z Państwa, którzy nie znają muzyki Stefana, no, opisywana i nagradzana nie tylko w Polsce, ale także na świecie. Zresztą tę właśnie płytę wydała, o ile dobrze pamiętam, francuska wytwórnia Issy-Dallier, prawda? Czy poprawnie?
Tak, tak, tak. Ten album był wydany przez tą właśnie francuską wytwórnię. No, nie mam takiego założenia, o jakim mówisz, żeby tak było, ale cieszę się, że rzeczywiście tak się wydarzyło. No, przyznam, że dla mnie to było ogromnie miła niespodzianka, że taka płyta może być tak szeroko doceniona i też w plebiscycie wyborczej, w którym przecież gdzieś tam no, pojawiają się wszystkie wydawnictwa z roku.
Wszystkie gwiazdy różnych festiwali, tak.
Tak, tak, tak. W jakiś tam sposób jednak przebiła się, więc no było to dla mnie też bardzo, bardzo miłe.
A Stefan, jak już o tym rozmawiamy, powiedz właściwie, jak to się dzieje, jak się wchodzi w taki międzynarodowy obieg, bo jesteś przykładem no, dosyć niesamowitego sukcesu, jednak no, może dziś już jesteśmy troszkę bardziej przyzwyczajeni do tego, że polscy twórcy jak równi z równymi biją się gdzieś tam o najlepsze sale koncertowe i najlepsze godziny festiwalowe, ale no właśnie nawet te 5 lat temu to nie było oczywiste, a przecież nie tylko jest to wspaniała francuska wytwórnia, ale byłeś chyba, o ile mi się wydaje, pierwszym i nie wiem, czy nie jedynym polskim twórcą, którym jest w stajni Mute, do słynnej wytwórni, czy słynnego wydawcy założonego przez Daniela Millera, jednego ze współtwórców sukcesów Depeche Mode. W tej samej stanie są Nick Cave, Bob Geldof, Underworld, Swans, Max Richter i tak dalej, no ale także jesteś związany z Important Record, amerykańską wytwórnią, która choćby wydaje płyty uwielbianego w Polsce Józefa Van Wissema, twórca muzyki do filmów Jima Jarmusza. Jak właściwie to się dzieje, że gdzieś tam z tej małej Polski w wielki świat wypływa wysoki Stefan Wesołowski.
Wiesz co, znaczy no jest coś takiego, że ja miałem zawsze takie dosyć pragmatyczne podejście do zawodowej i profesjonalnej części mojego tutaj zawodu. W sensie, że nie jest to tylko i wyłącznie przyjemność, nie jest to hobby, a jednak w momencie, kiedy tworzy się muzykę niszową, no, która nie gwarantuje mi 100 koncertów rocznie we wszystkich województwach w Polsce i miejscowościach, to warto jest zapukać do odbiorców tej niszy na świecie, to znaczy no, gdzieś tam postarać się zostać usłyszanym również w innych krajach. Więc od początku też wydawało mi się takie nieuniknione, że jeżeli chcę to robić, jeżeli chcę to robić dobrze, no to nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować skonfrontować się z tym rynkiem również za granicą i starać się jakby tam przekonać do tej muzyki, no bo jeżeli rzeczywiście jest dobra, jeżeli ma jakiś potencjał, to właściwie dlaczego miałaby się tam nie przebić w jakiś sposób?
No jak to się robi? Wysyła się demówki, czy raczej napada się ludzi na bankietach, albo prosi znajomego, 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 żeby zaczepił jeszcze kolejnego znajomego, bo ma się mu coś do pokazania?
Myślę, że dzieje się to różnie. W moim przypadku było tak, że zaczęło się rzeczywiście od wysyłania demówek. To jest oczywiście rzecz i bardzo trudna, i bardzo często nieskuteczna, więc jakby też odrobina szczęścia jest tutaj przydatna, ponieważ nie da się ukryć, że wydawcy na Zachodzie, i nie tylko na Zachodzie, bo u nas też zapewne, otrzymują bardzo dużo jakichś nagrań i bardzo często mają też taki gdzieś tam zapis, że nie przyjmują w ogóle i nie słuchają nawet takich płyt, które im się przysyła, po prostu jest tego za dużo, nie są w stanie tego przerobić. Natomiast no ja stwierdziłem, że okej, no nie mam żadnego na ten moment, bo to było w momencie, kiedy wychodziła moja wcześniejsza jeszcze płyta, czyli Liebestod, i wtedy wysłałem no, do kilkudziesięciu wydawnictw takich, zrobiłem sobie listę wydawnictw, których bym chciał wydać, w sensie które cenię, które lubię, które mam wrażenie, że mogłyby być fajnym domem dla tej muzyki. No i z tych kilkudziesięciu odezwało się kilkoro, a najbardziej konkretną tutaj odpowiedzią na zasadzie, że tak, chcę to wydać i róbmy to, była właśnie odpowiedź z Important Records, czyli z tej amerykańskiej wytwórni, o której wspomniałeś wcześniej. No i dla mnie to był taki przełomowy moment, dlatego że potem już zawsze było trochę łatwiej. To znaczy w momencie, kiedy już jednak jakiś znaczący label, jakieś znaczące logo, że tak powiem, stoi za tobą, za twoją muzyką, no to po prostu prawdopodobieństwo, że ktoś inny znów tego posłucha, jest po prostu wyższe. I tak było w tym przypadku, bo dzięki temu chwilę później podpisałem kontrakt publishingowy właśnie z Mute, a jeżeli chodzi na przykład właśnie o Easy Dyer, czyli to francuskie wydawnictwo, które wydało Right of the End, no to jego szef, to on do mnie jakby pierwszy napisał i zaproponował, żebym wydał u niego album.
I czy te kontakty zaowocowały między innymi tym właśnie, że kontakty i kontrakty bym dodał, że potem napisałeś muzykę do filmów zagranicznych, to znaczy Marlon Brando o sobie, to był dokument nominowany do BAFTA i znajdujący się też w pewnym momencie w wyścigu oscarowym, czy choćby ostatnio do irlandzkiego filmu Wilk, który był chyba w marcu w kinach w Polsce. Jak to się przekłada właśnie, że o, ten jest z tej samej stajni co Nick Cave, zaprośmy go. Czy to jednak jest inaczej?
Biznes filmowy jest dla mnie wciąż zaskakujący i taki no składający się, że tak powiem, z pułapek, i czasem człowiek czuje się, że już jest dobrze, a potem znów jest gorzej, więc tutaj nie są chyba takie oczywiste prawidła jak w przypadku muzyki, przynajmniej dla mnie. Natomiast ja też miałem to szczęście, że właściwie krótko po podpisaniu kontraktu publishingowego z Mute dostałem propozycję właśnie przez Mute, żeby zrobić tą muzykę oryginalną do filmu o Marlonie Brando. Mute nie jest agentem filmowym, więc to nie była też taka oczywista sytuacja. Polegało to na tym, że w filmie znalazło się sporo muzyki użytej na licencji właśnie, która była autorstwem artystów, którzy też byli związani z Mute. I po prostu w którymś momencie reżyser stwierdził, że brakuje mu muzyki oryginalnej jednak w paru miejscach, takiej muzyki tematycznej, nazwijmy to, No i Miód zaproponował mnie, że ja mogę się tym zająć. I reżyser posłuchał tego i powiedział, że super, że podoba mu się i jak najbardziej, więc to zróbmy. I tutaj myślę, że jeżeli chodzi o film, to, że miałem szansę zrobić choć małą część, przyłożyć do tego filmu, też miało znaczenie dla branży filmowej. Mniejsze niż moje albumy, bardziej jakby to, że w ogóle miałem tutaj swój udział w tym. No bo to jednak jest jakaś taka też magia nazwisk takiego, to jest niby tylko dokument, ale jednak dokument o Marlonie Brando i dokument, w którym gdzieś tam na początku jest to logo Universalu i ta fanfara i zaraz po niej wchodzą te dźwięki, które napisałem ja. Wydaje mi się, że to na pewno robi gdzieś tam większy efekt niż po prostu płyta na półce dla twórców filmowych. Więc to też w jakiś sposób pomogło, ale tak jak powiedziałem, jakby tutaj to jest dla mnie jeszcze wciąż nieodgadniona rzecz, bo te propozycje raz się gdzieś tam pojawiają i są aż zadziwiające, skąd się one biorą, a czasami jest na przykład cisza, mimo że bym nawet chciał, żeby coś się pojawiło.
A co cię zadziwiło, powiedz, na przykład? Jaką zadziwiającą propozycję dostałeś?
Zadziwiającą propozycją była na przykład, dostałem propozycję zrobienia muzyki do filmu takiego sensacyjnego, ale takiego sensacyjnego w stylu Jackie Chana i tak dalej trochę.
Aha, no to zupełnie odległy świat od twoich bezkresnych pejzaży głębokich, tak. Studni dźwiękowych.
To jest no, dosyć zabawne, no bo reżyser i producent po prostu znali moją muzykę i mi to zaproponowali mi to. No jakby ścieżki tych propozycji gdzieś tam i zainteresowania biegną różnie. Zresztą czasami się niestety okazuje, że jakby no początkowe takie oczekiwanie, które jest oparte teoretycznie na twórczości, która jest znana reżyserowi czy producentowi, potem przekuwa się na trochę inne zapotrzebowanie, które na przykład skręca już w rzecz, która nie jest mi aż tak bliska, a robotę trzeba wykonać, więc nie jest to łatwa sprawa, ten film.
A to był fragment muzyki filmowej Stefana Wesołowskiego do filmu Wilk. Ale jak mówiłeś o tych niespodziewanych sytuacjach, no to mi się wydaje, że ostatnio w muzyce filmowej mamy właśnie do czynienia z bardzo wieloma niespodziewanymi sytuacjami. Myślę, że chciałbym, żebyśmy o tym pogadali chwilę, że mamy do czynienia z takimi dwoma rewolucjami. Pierwsza rewolucja, najważniejsza i dla mnie jest szalenie ekscytująca, polega na wejściu do mainstreamu filmowego twórców, a właściwie nawet jeszcze bardziej twórczyń, gdzieś tam z kręgów muzyki niezależnej. Najbardziej spektakularne przykłady to choćby Hildur Gottsnadottir, która dostała Oscara za muzykę do filmu Joker, mając chyba 37 lat. Nagrała i skomponowała muzykę do serialu Czarnobyl. Czy choćby Mika Levy, która była z kolei nominowana do Oscara za muzykę Jackie, a wcześniej jeszcze była nagradzana za Pod skórą, chyba mając 26 lat, skomponowała soundtrack, który objechał wszystkie festiwale i nagrody. A niesamowite popisy dała choćby w filmach Monos i Zola z ostatnich lat. Właściwie w tych filmach jakby też rewolucyjny pomysł polega na tym, że w tych filmach muzyka właściwie nie milknie nawet na chwilę. Ona cały czas rozbrzmiewa w tle, tylko z różnymi natężeniami, jakby prowadząc fabułę, właściwie staje się czymś zupełnie równoległym do obrazu. I no nie tylko mamy też Annę Meredith, czy choćby, żeby nie pozostać tylko przy kobietach, to Daniel Lopatin, twórca też głośnej muzyki do Nieoszlifowanych Diamentów, czy choćby Dan Deacon i jego niedawna muzyka do Rezydencji pod truskawką psychodelicznego dosyć filmu, która też rozumiała prawie nieustająco w tym filmie. Właściwie jak to się dzieje, że nasi rówieśnicy, my jesteśmy obaj rocznik 8-5, nagle po prostu, wiesz, jednego dnia grają w klubie dla 5 osób albo 20, a drugiego odbierają Oscary. Skąd to się wzięło?
Tak, no i jest rzeczywiście takie zjawisko od paru lat. No wydaje mi się, że jakby najbardziej taką oczywistą odpowiedzią byłoby to, że gdzieś tam przepływ informacji i jakby dostęp do różnej muzyki po prostu skrócił te procesy, te dystanse, że jakby jest, to nie jest nierealne. To jest trochę na takiej zasadzie właśnie, jak wspominałem jakby o tym, że stwierdziłem, że warto jest starać się o dotarcie do odbiorców niszy na świecie, ponieważ tych odbiorców może nie być tak wielu jak odbiorców muzyki masowej, ale też są dość, nazwijmy to, wyselekcjonowani, to znaczy gdzieś tam mają bardzo wyrafinowany gust, powiedzmy. Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że dla właśnie, nie wiem, reżyserów o skłonnościach do poszukiwania i takim bardziej wyrafinowanym guście i chęci jakby ucieczki być może od takich konwencjonalnych soundtracków, jakie były do tej pory, ten przepływ informacji, dostępność muzyki z całego świata po prostu ułatwiła wprowadzenie tej muzyki też do oficjalnego obiegu i nawet do takich blockbusterów, bo przecież taka muzyka już pojawiała się właśnie, no Joker jest najlepszym przykładem, bo był po prostu również film był absolutnym hitem. Więc myślę, że to chodzi o to, że tutaj akurat w tym przypadku jest tak, że taka wymarzona sytuacja trochę chyba dla artysty, dla muzyka, że to nie jest taka droga, że reżyser robi film, idzie do, nie wiem, agenta z producentem i mówią, kto mógłby tutaj zrobić, żeby było okej? I on podsyła tą swoją paletę artystów. Tylko wydaje mi się, oczywiście nie wiem, bo nie byłem przy tym, ale wydaje mi się, że to jest chyba troszeczkę bardziej tak, że w przypadku chociażby Jokera Todd Phillips miał prawdopodobnie na półeczce już płytę Hildur Gunnadottir wcześniej i być może jej muzyka w jakiś sposób już mu pobrzmiewała w głowie w momencie, kiedy tego Jokera pisał i sobie wyobrażał.
Być może to jest też to zjawisko, że po prostu reżyserzy, którzy dzisiaj wchodzą do mainstreamu, bo też się przecież dokonuje ogromna zmiana pokoleniowa, zresztą widać to właśnie na festiwalach filmowych, na których nagrody dostają coraz młodsi twórcy. W ostatnich 2 latach właściwie dokonała się też taka rewolucja, ale już wcześniej, no myślę, że po prostu nawet to, że nie wiem, Trent Reznor i Atticus Ross z Nine Inch Nails, czyli zespołu arcyważnego raczej dla, no nie dla muzyki filmowej, tylko muzyki powiedzmy industrialno-metalowej, zostali też nagrodzeni Oscarem za Social Network już wiele lat temu, mogło wynikać z tego, że pewnie właśnie twórcy też byli fanami Nine Inch Nails, prawda?
No myślę, że jak najbardziej, natomiast w obu tych przypadkach też mówimy o twórcach, którzy no nie wyszli prosto z uczelni filmowej, tylko no David Fincher już pracował od lat, a jednak zdecydował się na to, więc gdzieś tam po prostu ta pokusa i ta, nie wiem, no potrzeba w nim zwyciężyła, żeby zaryzykować. A Todd Phillips przecież no, to jest twórca, który miał za sobą takie filmy jak Cats Vegas. No wydaje mi się, że po prostu jego potrzeby estetyczne gdzieś tam czaiły się za rogiem, że to nie jest tak, że on prosto, co wydaje się takim najbardziej oczywistą drogą do takich zjawisk, że po prostu ktoś, nie wiem, no, słucha muzyki i stara się zdobyć fundusze na pierwszy film na przykład po ukończeniu szkoły filmowej. No i pierwszą myślą jest to, że sięga po ulubionego artystę i tam kombinuje ile może po prostu. Tylko tutaj no, twórcy z najwyższej gdzieś tam hollywoodzkiej półki po to sięgnęli, więc no, to jest dosyć spektakularne. Wydaje mi się, że ten obieg muzyki i ten świat, no on nie jest tak jakoś dramatycznie odległy. Jakby no kluczem wydaje mi się jednak robienie czegoś oryginalnego, własnego i jakościowego. No ja oczywiście marzyłbym sobie, żeby spotykać takich reżyserów na swojej drodze, którzy są w stanie do tego stopnia zaufać i taką rolę powierzyć w swoim filmie. mogę być szczęśliwy, że na przykład w ten sposób układa się moja współpraca z Kubą i Kurdą, z którym pracowałem nad dwoma dokumentami. No i w obydwu przypadkach gdzieś tam dostałem wolną rękę i mogłem po prostu wymyśleć brzmienie jakby tego. No i to jest chyba wymarzona sytuacja dla każdego twórcy.
Choć w Ucieczce na Srebrny Glob, z drugim z tych filmów, no musiałeś się zmierzyć też z oryginalną muzyką z filmu Na Srebrnym Globie autorstwa Andrzeja Korzyńskiego, niedawno zmarłego, więc to też było pewnie jakieś wyzwanie. Ale jeżeli pozwolisz, to zapytam cię o tą drugą rewolucję, czy się zgadzasz, że ona ma miejsce, to znaczy, że mamy do czynienia z ogromnym wzrostem zainteresowania w ogóle muzyką filmową w ostatnich latach. Nieustająco gdzieś mamy trasy koncertowe, koncerty stadionowe i no właściwie tacy twórcy jak Hans Zimmer choćby, autor choćby muzyki do Dune'y ostatnio nagrodzony Oscarem, no stają się właściwie takimi idolami stadionowymi, jak kiedyś były gwiazdy rocka.
Ja wiem, że on koncertuje, rzeczywiście, że daje te koncerty. Nie umiem ocenić i porównać zjawiska, bo w sumie nigdy nie śledziłem koncertów muzyki filmowej, one nigdy specjalnie nie wydawały mi się interesujące, natomiast rzeczywiście widziałem, że on gra te koncerty, widziałem nawet jakieś fragmenty z tych koncertów i jest to też dosyć zabawna rzecz, bo ja należę do osób, które raczej bronią muzyki Hansa Zimmera przed, że tak powiem, kolegami z niszy oceniającymi twórczość Hansa Zimmera bardziej bezwzględnie, nazwijmy to. Ja uważam, że on robi naprawdę bardzo ciekawą robotę. Jestem zresztą fanem muzyki do Dune'y i w ogóle całej Dune'y jako właśnie całości takiego spektaklu wizualno-dźwiękowego. Natomiast no, jak widziałem ten koncert, no, to mnie troszeczkę no, bawi to. Jakby dla mnie to nie przystaje to jakby tej jakości, która była w kinie. To jest jakby taka troszeczkę cyrkowa sytuacja i takie podrygi pana, który po prostu chciałby jeszcze sobie troszeczkę chyba pojeździć z młodymi ludźmi po świecie i pograć koncertów. Oczywiście nie deprecjonując tego, bo...
Skoro może, kto mu zabroni?
Tak, skoro może, to kto mu zabroni i jeżeli ma odbiorców, to tym lepiej i dla niego, i dla radości tych słuchaczy. Natomiast nie jest to moja bajka, więc jakby mnie to niespecjalnie jakoś tam rusza. Jednak muzykę filmową wolę oglądać albo w kinie, albo słuchać jej w momencie, kiedy jest mi bliska, tak no, na słuchawkach, co też się zdarza. Zresztą nawet właśnie muzykę Zimmera bardzo lubię sobie posłuchać samej w sobie na słuchawkach tej Dune.
Tak, choć mam wrażenie akurat, że Zimmer tutaj się trochę właśnie zadłuża u tych młodych twórców, bo ta muzyka też czerpie moim zdaniem dużo z... gdzieś tam z tej, oczywiście starszej, ale też nowszej, powiedzmy, muzyki elektronicznej, czy jakiejś troszkę alternatywnej, ale ostatnia rzecz, bo może się przekonasz się do koncertów muzyki filmowej podczas 15. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej, który rozpoczyna się 23 maja w Krakowie. Tam między innymi będzie koncert z muzyką do filmów Dracula. Mówię filmów, dlatego że jedne utwory to będą utwory Wojciecha Kilara, a inne to utwory Filipa Glassa do innego filmu, dawniejszego. I ja chciałem się ciebie zapytać o jedną rzecz, bo choć Wojciech Kilar pewnie w ostatnich latach osiągnął największy sukces z polskich twórców, nagrywając tę muzykę do filmu Coppoli, to jednak tym Polakiem ikonicznym, który przy każdym festiwalu muzyki filmowej, koncercie jest ogrywany na wszystkie strony, jest Krzysztof Komeda. I właściwie chciałem się ciebie zapytać, na czym polega ten fenomen, że jak mówimy o polskiej muzyce filmowej, to słyszymy od razu Komedę i że to on jest ten number one. I czy dla ciebie jest number one?
Czy jest dla mnie number one? Trudno powiedzieć. Jeżeli chodzi o polskich twórców muzyki filmowej, nigdy sobie ich tak nie ustawiałem. Mam gdzieś tam jakieś ścieżki dźwiękowe, które mam bardziej w głowie. No wydaje mi się, że za Komedą jednak bardzo mocno idzie taka magia. To znaczy jakość jest jedną rzeczą, bo była wspaniała. Ale wydaje mi się, że no jest też twórcą, który wcześniej umarł i towarzyszył Polańskiemu w tych złotych latach pierwszych i w Polsce, i w Hollywood. Jest ta legendarna kołysanka z dziecka Rosemary, cały świat ją zna. Po prostu nie ma chyba osoby, która by nie znała tego tematu. Więc wydaje mi się, że wpływ na popkulturę rzeczywiście z polskich kompozytorów chyba miał Komeda. Natomiast nie wiem, czy był największy, czy...
No nie, no to nie zawody, wiadomo. Każdy może rozważyć. Tak. My żegnam się z Państwem wspomnianą kołysanką z filmu Dziecko Rosemary, a moim gościem był Stefan Wesołowski.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
A my słyszymy się jutro w podcaście 8.10 Gazety Wyborczej. Do usłyszenia.
Podcast Gazety Wyborczej.